Ekonomia behawioralna czy ekonomia instytucjonalna? Ekonomia rozwoju czy ekonomia neoklasyczna? Która z nich lepiej opisuje świat i gospodarkę? Która z nich jest bardziej przydatna do zrozumienia współczesnej gospodarki? Zapraszamy do serii podcastów Po prostu ekonomia, która jest poświęcona tematyce ekonomicznej i gospodarczej. Zaprasza Olgierd Łukaszewicz.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ESG Chat. Naszym dzisiejszym gościem jest profesor Marcin Kolasa. Cześć Marcin.
Witam serdecznie.
I tradycyjnie w studiu ze mną Iga Magda.
Dzień dobry.
Ja nazywam się Łukasz Woźny. Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o cyklu koniunkturalnym, jego kosztach i kosztach jego stabilizacji, czyli tematem, który Marcin jest dla ciebie, rozumiem, chlebem powszednim. Ale zanim jakby wskoczymy w narzędzia, w metodologię, w jaki sposób się to wycenia, ile nas to wszystko kosztuje, pytanie, co to jest cykl koniunkturalny, jakie są jego źródła, w jaki sposób ekonomiści do tego podchodzą?
Wiemy, że zdrowe gospodarki rosną. Przez zdrowe gospodarki rozumiem takie, które nie są targane jakimiś wojnami, konfliktami wewnętrznymi, katastrofami naturalnymi, więc wiemy, że takie gospodarki dzisiaj produkują więcej niż powiedzmy 10 lat temu, jeszcze więcej niż 20 lat temu, ale też wiemy, że ten wzrost, czyli liczba dóbr i usług produkowane na mieszkańca w takiej gospodarce nie zmienia się w sposób jednostajny. Mamy okresy szybszego wzrostu, spowolnienia wzrostu, czasem nawet spadku poziomu produkcji w gospodarce. No i właśnie te takie wahania, tak, czy odchylanie aktywności gospodarczej od jakiejś gładkiej ścieżki wzrostu nazywamy cyklem koniunkturalnym.
To dlaczego te cykle są kosztowne? Jak w ogóle liczymy koszt takiego cyklu? Jakie są jego źródła? Jaki jest, kiedy wiemy, że koszt jest duży, a kiedy jest akceptowalny?
To zaczniemy od źródeł, bo źródła też są ważne, żeby określić, jak kosztowne cykle są. Obecnie, tak jak się opisuje cykle w ekonomii, to się uważa, że tak jest w każdym razie wygodnie je opisać, że one powstają jako skutek tego, że gospodarka jest bombardowana różnymi niespodziewanymi wydarzeniami czy procesami, takimi, które trudno jest zawczasu przewidzieć. No i na te różne wydarzenia reagują i podmioty prywatne, i władze monetarne, władze fiskalne.
Przykłady takich szoków to będą na przykład zmiana koniunktury w handlu zagranicznym. Tak?
To może pochodzić w zasadzie z każdego sektora. Może pochodzić z sektora gospodarstw domowych, nagle gospodarstwa domowe stają się bardziej awersyjne względem ryzyka i wolą na przykład może trochę obniżyć swoją konsumpcję, żeby zbudować jakieś oszczędności buforowe. Może to pochodzić z sektora przedsiębiorstw, które na przykład wdrażają nowe technologie i są w stanie bardziej wydajnie produkować. Może też pochodzić od władz publicznych. Polityka fiskalna coś zmieni. Zwiększy transfery, nałoży podatki w sposób, który nie był przewidziany. Natomiast wracając do tego, dlaczego tego typu wahania są kosztowne, no to bierze się generalnie z tego, że tak jak w ekonomii opisujemy gospodarstwa domowe, no to opisujemy je w taki sposób, że one lubią wygładzać konsumpcję.
Co to znaczy wygładzać konsumpcję?
No, wolą tak jakby w miarę stabilną ścieżkę konsumpcji, niż konsumować bardzo dużo dziś i nic jutro. Tak się opisuje preferencje konsumenckie, no i to chyba się też zgadza z tym, jak myślimy chyba o samych sobie, przynajmniej mi się to zgadza. Także mówimy, że gospodarstwa domowe mają większą użyteczność, tak? Czyli większe zadowolenie właśnie ze stabilnej niż bardzo wahliwej ścieżki.
Czyli z punktu widzenia gospodarstwa domowego konsumenta, którego wy analizujecie, to jakby z samego założenia konsumpcja wynikająca, reagująca na cykl gospodarczy będzie kosztowna dla niego. On by chciał w jakiś to sposób wygładzić. Nie zawsze to będzie możliwe, bo mówi, że to może zależeć od na przykład polityk, może zależeć od sytuacji na rynku pracy i tak dalej. Natomiast jak w takim razie wyliczyć, jak bardzo jest to kosztowne? No bo to może być mały koszt albo duży koszt.
To jest tak, że gospodarstwa domowe, tak jak Łukasz mówisz, nie zawsze są w stanie wszystkiego wygładzić, no ale generalnie gdyby zniknęły wszystkie szoki, no to gospodarstwa domowe byłyby bardziej zadowolone niż ze świata, w którym te szoki uderzają. No i teraz jak coś takiego przeliczyć? No bo miarę zadowolenia konsumentów mierzymy użytecznością. To jest taka miara trochę nie bardzo wiadomo, jak ją zinterpretować, oprócz tego, że wiemy, że im wyższa użyteczność, tym lepiej. Było parę podejść, jak to mierzyć i taki chyba najbardziej popularny obecnie sposób mierzenia to jest tak zwany ekwiwalent konsumpcji wynaleziony przez noblistę Roberta Lucasa. Także on, biorąc pod uwagę konkretnie matematycznie zapisane preferencje, jesteśmy w stanie na tej podstawie, przedstawiając gospodarstwu domowemu konkretną ścieżkę konsumpcji, na przykład wachliwą, zapytać go przez pryzmat tych preferencji, ile byłby w stanie zapłacić albo oddać ze swojej bieżącej konsumpcji w świecie zupełnie stabilnym, żeby uniknąć życia w świecie niestabilnym. Także to jest taka miara.
Ile procent swojej konsumpcji poświęcił po to, żeby pozbyć się wahań.
Żeby pozbyć się
nieoczekiwanych, złych wahań, w takim sensie.
Dokładnie. Mhm. No i Lukas coś takiego zrobił, zakładając, że no właśnie porównując faktyczne wahania konsumpcji z hipotetyczną ścieżką konsumpcji, która ewoluuje względem jakiegoś po prostu stabilnego trendu. No i mu wyszło, że to jest bardzo mało, bo mu wyszło, że to jest 1,20% konsumpcji.
1,20%.
Tak, 1,20%, więc to jest naprawdę bardzo mało. Także nawet sobie sprawdziłem, typowy obywatel Polski w ciągu miesiąca konsumuje dobra i usługi warte 5000 zł miesięcznie. Byłby skłonny zapłacić 2,5 zł, żeby się pozbyć
się wahań. W gruncie rzeczy nie jest duży problem.
Tak by się wydawało, natomiast no, obecnie się uznaje, że ten szacunek Lukasowy no jest jednak mocno zaniżony. Opiera się na bardzo prostym modelu, a przede wszystkim nie bierze pod uwagę, że świat, w którym konsumpcja czy w ogóle prawda, warunki gospodarowania podlegają wahaniom, to nie jest tak naprawdę świat, którego średni poziom konsumpcji jest taki sam jak w świecie deterministycznym. Ma to różne powody, ale jednym z nich bardzo ważnym są oszczędności przezornościowe. Gospodarstwa domowe, które wiedzą, że ich dochody mogą ulegać wahaniom w przyszłości, będą konsumować mniej już dzisiaj, by zbudować sobie oszczędności buforowe na wypadek jakichś po prostu negatywnych szoków, które mogą wydarzyć się w przyszłości. Także sam poziom konsumpcji będzie niższy właśnie z tego powodu. Dochodzą jeszcze różne tak zwane efekty histerezy. Uważa się, że jeżeli z powodu na przykład recesji ludzie tracą pracę, no to tracą pewne zdolności do wykonywania produktywnych czynności, które są ważne z punktu widzenia wytwarzania produktów w gospodarce. W ten sposób recesje zostawiają trwały ślad.
Czy może to nie jest tak, że konsument uderzony takim szokiem, jak mówiłeś, prawda, od razu wróci, jak ten szok ustanie, na taką swoją jakby optymalne zachowanie, będzie miał jakieś koszty dostosowań się do nowej sytuacji. Tak może te koszty mają na tyle duże, że w ogóle się nigdy nie dostosuje.
Dokładnie. Jak się weźmie pod uwagę te wszystkie efekty, no to te koszty wychodzą większe. To już nie jest jakaś 1,20%, tylko coś rzędu 1%, 2%. Ciągle może nie jakoś bardzo dużo, no ale to już są liczby, o których...
jeden z krytyk tego modelu Lukasa jest to, że to jest kalibrowane do danych, które są już w pewnym sensie wygładzone, prawda?
No tak.
Więc jakby w tym jakby z założenia te koszty pewnie są większe niż te, które są jakby obserwowane z takiego modelu, o którym mówisz.
Tak, ale podstawowa krytyka polega na tym, że on po prostu wziął ścieżkę konsumpcji, dopasował do tego trend i powiedział, że jakby nie było szoków, to konsumpcja by podążała tym trendem. Mm-hmm. No to tak nie jest. Tak. Ona by po prostu była wyższa, bo gospodarstwa domowe w szczególności by nie musiały akumulować oszczędności przezornościowych.
Właśnie, kiedy myślę o tych gospodarstwach domowych, to one są bardzo różne. Są młodsze, starsze, mniejsze, większe. Czy to ma znaczenie jakby dla wyceny tych willingness to pay i dla tego, jak cykl koniunkturalny wpływa faktycznie na sytuację gospodarstw domowych?
To ma bardzo duże znaczenie. Tak jak mówisz, no, gospodarstwa domowe nie są homogeniczne. Różnią się pod wieloma aspektami. Wiekiem, wykształceniem, czy żyją w miastach, czy na wsiach. Wiemy oczywiście, że są bardzo różne. To się oczywiście przekłada na to, jak duże dochody mają, jak duży majątek do tej pory zakumulowały. I z tego powodu te same szoki, powiedzmy, które uderzają, tak mówimy o nich, że to są szoki zagregowane, te same szoki, które uderzają gospodarkę, będą miały różny wpływ na różne gospodarstwa domowe. Jeżeli mamy gospodarstwa, dla których głównym źródłem dochodu są dochody z pracy, no to takie gospodarstwo będzie bardziej wrażliwe na wahania koniunktury, które na przykład powodują bezrobocie.
Albo mniejsze realne wynagrodzenia.
Tak. Natomiast no, ludzie będący powiedzmy na przykład na emeryturach, to akurat ten aspekt cyklów koniunkturalnych no, może nie jest dla nich szczególnie istotny.
Czyli mówisz o tym, że to średnie wyliczone kilka procent, o których mówiłeś, może 1-2%, może być dla jakiejś grupy społecznej dużym procentem.
To jest łatwo sobie wyobrazić oczywiście. Jeżeli ktoś z powodu recesji straci pracę, nie może jej bardzo długo znaleźć, to nie mówimy raczej o stracie dobrobytu równej 1,20% konsumpcji. Zwłaszcza jeżeli taka osoba nie jest jakoś ubezpieczona od utraty pracy.
Taki osobisty koszt wynikający z cyklu to jedno, ale ty też jakby zajmujesz się konsekwencjami cyklu w kontekście redystrybucji. To znaczy może być tak, że pewne szoki, o których teraz rozmawiamy, powodują, że dochody, majątek pomiędzy gospodarstwami jest przesuwany i jedni zyskują, a netto, a drudzy tracą.
Dokładnie, także tym się w ostatnich latach zajmowałem ze współautorami, głównie biorąc pod uwagę aspekt wieku, jako to źródło heterogeniczności, no bo tak jak powiedzieliśmy, dużo jest potencjalnych źródeł. My patrzyliśmy głównie na wiek i wszystko, co jest z tym związane, bo wiemy, że ludzie w różnym wieku podejmują różne decyzje ekonomiczne. Często mówimy w ekonomii, że zachowania ludzi zmieniają się w tak zwanym cyklu życia. Inne decyzje ludzie podejmują, jak są młodzi, inne w średnim wieku, jeszcze inne, jak są starsi. Może dobrze jest powiedzieć sobie, jak taki właśnie typowy cykl życia wygląda z punktu widzenia ekonomicznego i tutaj kluczową rzeczą jest tak zwany profil dochodów, czyli to, jak się dochody nasze, głównie dochody z pracy, no ale nie tylko, zmieniają w cyklu życia. I wiemy, że oczywiście, kiedy zaczynamy pracę, zazwyczaj przeciętny pracownik z roku na rok zarabia coraz więcej. W pewnym momencie to gdzieś tam osiąga jakiś szczyt, może już nawet zaczyna maleć. No w pewnym momencie dochody z pracy w ogóle się kończą. Przechodzimy na emeryturę. Także to jest jeden aspekt. A drugi aspekt to jest związany z mieszkalnictwem. Ludzie, wiadomo, łączą się w pary, zakładają rodziny. Oznacza to większe potrzeby mieszkaniowe. Także jak popatrzymy, na jakiej powierzchni, powiedzmy, mieszkaniowej typowy człowiek żyje, no to będzie ona różna dla ludzi w różnym wieku. Jak teraz wrócimy do tego, że w związku z tymi różnymi profilami dochodów, preferencjami do różnych rozmiarów mieszkań w ramach życia, że wrócimy do tego, że gospodarstwa domowe chcą wygładzać konsumpcję, no to ma to odzwierciedlenie w ich aktywach finansowych. Czyli jeżeli jesteśmy młodzi, zarabiamy jeszcze dosyć niewiele, chcemy już zaczynać sobie może kupić mieszkanie, no to musimy wziąć kredyt. Nasze aktywa finansowe często są wtedy ujemne, przynajmniej dla przeciętnego młodego człowieka. Wraz z wiekiem, prawda, ten kredyt jest spłacany, akumulujemy inne aktywa, kupujemy akcje, obligacje. Z założenia będziemy może chcieli je wykorzystać, jak już nie będziemy mieć dochodów z pracy, przejdziemy na emeryturę, żeby podtrzymać konsumpcję, kiedy już te dochody z pracy się skończą. Także do czego to się sprowadza? No do tego, że ludzie w różnym wieku mają różne dochody z pracy i różne aktywa. A wiemy, że ten sam szok może zmieniać stopę procentową, zmieniać inflację i będzie miał inny wpływ na człowieka, który ma aktywa finansowe ujemne, a inny niż dodatnie. Człowiek, który ma kredyt, czyli mówimy o tym, że ma aktywa finansowe ujemne, będzie chciał, żeby stopy procentowe były niskie, będzie się nawet cieszył, jak jest jakaś niespodzianka inflacyjna, bo realnie ciężar jego kredytu...
Co to znaczy niespodzianka inflacyjna?
No, że nagle niespodziewanie ceny wzrosną, bo kredyt przynajmniej w naszych warunkach, w Polsce, zresztą w wielu krajach, jest nominalny, więc musimy spłacić jakąś konkretną kwotę wyrażoną w złotych. Więc jeżeli nagle ceny wzrosną, no to realnie tak jakby ta spłata kosztuje nas mniej. Mniej musimy poświęcić dóbr i usług, żeby ten kredyt
spłacić. Taka typowa narracja, że jeżeli bank centralny ma podwyższyć stopy procentowe, no to rzeczywiście jest taka narracja w takich popularnych rozmowach na ten temat, że no to może być niekorzystne dla osób, które posiadają kredyty, ale ty mówisz, że jest też grupa osób, które posiadają zakumulowane oszczędności, ta starsza grupa osób i dla nich to...
Dla nich to jest dobra sytuacja.
To jest dobra sytuacja.
Tak jest z wieloma innymi rzeczami. Szoki, które zmieniają dochody z pracy, będą ważne dla gospodarstw pracujących, dla emerytów już niekoniecznie. Także sprowadza się do tego, że te szoki zagregowane mają bardzo silny efekt redystrybucyjny pomiędzy pokoleniami. Tak, między pokoleniami. I to są duże liczby.
To, że one występują, to chyba jest dosyć jasne, ale to czy też są na poziomie 1-2%?
One mogą być 1-2% z punktu widzenia konsumpcji w cyklu życia, ale wynika to tak jakby z tego, co się może wydarzyć tylko nawet w jednym roku. Czy innymi słowy, nasze wyliczenia pokazują, że w niektórych latach wahania cykliczne są w stanie na przykład uczynić jedno pokolenie bardziej zasobnym o 30% ich jednorocznej konsumpcji. Także w jednym roku może coś takiego nastąpić. Inne
to może być transfer, tak? Znaczy, że jedna
to
grupa...
To jest coś, ale transfer, nawet jeżeli on nie następuje wprost. On następuje przez to, że my mamy kredyt, IGA ma na przykład aktywa, nagle rosną stopy procentowe, ja zyskuję. Ty tracisz. Ten zysk mój może być równoważny temu, tak jakbym sobie zwiększył konsumpcję w jednym roku o 30%. To jest bardzo dużo, tak jak sobie o tym pomyślimy. No i oczywiście cykle uderzają w gospodarstwa domowe w każdym roku.
Wy badaliście, tak jak przeglądałem wasze artykuły na ten temat, to zarówno dla Stanów Zjednoczonych, ale też dla Europy. Mm-hmm. Czy tutaj są jakieś różnice, że te koszty cyklu w takiej amerykańskiej gospodarce są inne niż albo te redystrybucje, które następują, niż w Europie?
Pełne badanie tego, jak cykle wpływają na gospodarstwa domowe, czy na dobrobyt bardziej szeroko, to ujmując, to zrobiliśmy tylko dla Stanów Zjednoczonych. Dla Europy robiliśmy taką wycinkową analizę tego, jak polityka pieniężna redystrybuuje, a to jest tylko jedno ze źródeł wahań cyklicznych. Pod tym względem to nie ma szczególnie jakoś za bardzo różnic. Profile życia w różnych krajach, przynajmniej w podobnych krajach typowego gospodarstwa domowego, wyglądają bardzo podobnie. Prawidła cyklu życia to jest dosyć uniwersalna sprawa. To, co chcę podkreślić, tak jakby co wychodzi z tych badań, no to właśnie ta redystrybucja głównie odbywa się przez bardzo konkretne kanały. Ten kanał aktywów nominalnych, o których wspominaliśmy, jest bardzo ważny i kanał dochodów z pracy jest bardzo ważny, bo on jednak różnicuje pozycje gospodarstw domowych w różnym wieku.
To też powiedzmy może, co wam wychodzi, jest mniej ważne.
Być może wbrew intuicji wahania cen mieszkań, cykliczne przynajmniej, ja nie mówię o jakichś takich długookresowych trendach, ale cykliczne wahania cen mieszkań, oni nie są, jak się okazuje, bardzo ważnym czynnikiem redystrybuującym dobrobyt pomiędzy pokoleniami, co jest może trochę zaskakujące, ale to się trochę bierze z tego, że jeżeli mamy mieszkanie i nie traktujemy je jako inwestycja, tylko jako miejsce, gdzie mieszkamy, co z tego, że cena mieszkania wzrośnie? Nadal musimy w nim mieszkać. Zarabiamy dopiero na wyższych cenach mieszkań wtedy, kiedy je sprzedajemy po wyższej cenie. Cieszymy się ze spadku cen mieszkań wtedy, kiedy chcemy je kupować. Natomiast w cyklu życia właśnie tak jakby to zwiększanie metrażu przeciętne, w jakim żyjemy, odbywa się bardzo małymi krokami, więc te wahania cen mieszkań no naprawdę nie przekładają się jakoś w bardzo istotny sposób na tą redystrybucję.
A to wynika z tego, że w waszych jakby analizach jest tylko ten element cykliczny i nie ma trendu, czy też właśnie z czegoś
może tak być. My się interesujemy samym cyklem, czyli jeżeli w dłuższym okresie.
Akurat jesteśmy takim pokoleniem, które trafiło na taki moment, że kupiliśmy mieszkania tanie i możemy je deakumulować, jakbyś powiedział, czyli sprzedawać w starszym wieku drożej, no to na pewno by też było dużym, potężnym wyszokiem redystrybucyjnym.
Zgadza się, tylko to my w tej analizie patrzymy czysto na cykl, czyli my zdejmujemy te długookresowe tendencje wzrostowe we wszystkich kategoriach, łącznie z realnymi cenami mieszkań. Także gdyby wziąć pod uwagę także te długookresowe ruchy, no to odpowiedź może by była trochę inna.
To są wszystko wyniki dla Stanów Zjednoczonych, prawda?
To są wyniki dla Stanów Zjednoczonych. Nie zrobiliśmy tego dla innych krajów.
Tak? Jakaś intuicja, jakby to mogło wyglądać w Europie przeciętnie, czy w Polsce?
Nie spodziewałbym się, żeby to by było jakoś bardzo inne w Europie, jeżeli patrzymy na Europę jako na całość. W Polsce...
Może ta elastyczność, prawda, jakby dostosowania się rynków, która też jest jakby istotnym elementem i ta trwałość
o rynku,
jakby
zwłaszcza o rynku pracy. Tak, to prawda. To jest jakiś aspekt, który mógłby zrobić różnicę. Inna rzecz, która mogłaby zrobić różnicę... No, ale
na większą jakby redystrybucję pewnie w Europie, tak? W tym sensie, że te efekty byłyby trwalsze, nie?
Na pewno inne źródła cyklów są, prawda, w Polsce, czyli w małej, otwartej gospodarce i w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone można z pewnym przybliżeniem traktować jak gospodarkę zamkniętą. Ona oczywiście handluje z resztą świata, ale to nie jest aż takie bardzo kluczowe dla tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Dla polskiej gospodarki to, co się dzieje w reszcie świata, jest bardzo ważne. Źródła cyklów mają bardziej charakter zewnętrzny niż wewnętrzny, więc pod tym względem tutaj byśmy mogli się spodziewać jakichś
różnic. Jeszcze chciałem wrócić, bo ty mówisz o tym, że jakby cykl różnicuje i jakby doprowadza do redystrybucji pomiędzy na przykład nie młodymi, a starymi gospodarstwami domowymi i tak dalej, ale tak jakbyś czyli na to cross generacjami, to znaczy, bo wiadomo, że te cykle to w modelu oczywiście mogą być w pewnym sensie abstrakcyjne, ale tak konkretnie w gospodarce one się zdarzają, prawda, są znane lata koniunktury dobrej, są znane lata złej koniunktury i czy moment wejścia na rynek, powiedzmy, czyli moment, w którym ja mam, nie wiem, przysłowiowe 20 lat, prawda, czy ja się urodziłem w latach 80, czy weszłem na rynek w latach 80, czy w 2000, czy w 2020, będzie miał wpływ na to, w jak ta redystrybucja i jak ten mój zysk albo strata netto w tym cyklu życia się ukształtuje?
Tak. Okazuje się, że to ma bardzo duży wpływ, bo normalnie myślimy sobie, prawda, o cyklach, że no wiadomo, gospodarka czasem rośnie, czasem spowalnia, średnio to się jakoś tam wyrównuje, ale okazuje się, że no, długość życia ludzkiego, przynajmniej dzisiaj, nie jest wystarczająco długa, żeby to się wszystko skompensowało. Żeby można było powiedzieć, że średnio w zasadzie nic się nie stało. Ponadto jest też tak, że ten sam szok może bardzo różnie działać, zresztą o tym już mówiliśmy, na gospodarstwa w różnym wieku. Więc taki nasz ulubiony przykład, który zresztą pokazaliśmy w artykule, jest taki, że jeżeli popatrzy się tylko na szoki monetarne, czyli jakieś tam niespodziewane, powiedzmy, zmiany w polityce pieniężnej, to jak sobie popatrzymy na takie gospodarstwo domowe urodzone czy tam człowieka urodzonego w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, no to te właśnie zmiany w polityce monetarnej były wyjątkowo niefortunne.
Źle było się urodzić w Stanach banek w latach 60. Tak, weź źle na było.
A dlaczego było źle? Było dlatego, że tak jakby kiedy te gospodarstwa domowe wchodziły na rynek pracy w jakichś tam latach 80., polityka pieniężna była generalnie dosyć restrykcyjna. To był ten czas, kiedy gospodarstwa domowe mają kredyt. Stopy procentowe realne były wysokie, więc tak jakby tutaj niekorzystnie. Tak
czyli
jakby
nie zyskali tego plus 30, tylko tak, urodzili tak, się tak, w momencie, stracili, że tracą
stracili minus 30. No ale później, kiedy już stali się starsi, zaczęli przechodzić na emeryturę, polityka pieniężna zaczęła być bardzo łagodna. Czyli wtedy, kiedy
zależałoby im najwyższych stopy.
Dokładnie, to stopy procentowe były niskie. Czyli tak jakby dwa razy, tak jakby no, niekorzystnie.
Dwa razy stracili.
I tak jak się policzy i popatrzy na to nieszczęsne, powiedzmy w cudzysłowie, pokolenie urodzone mniej więcej w roku 1960, to tak jakby ta konstelacja szoków, jaka nastąpiła w ich życiu, pozbawiła ich dobrobytu równoważnego mniej więcej no, prawie że 100% konsumpcji w wieku 20 lat.
Czyli to jest tak jakby, że gdyby ktoś im zabrał rok pracy, pracowali rok za darmo w tym sensie.
Tak, tak, tak. Rok konsumpcji by im zabrał konkretnie. Powiedział, tak, jako 20-latek nie konsumujesz, tak?
Czyli abstrahując od tego, że mogę się urodzić w szczęśliwych albo nieszczęśliwych latach, w tym sensie, że w moim cyklu życia mogę się załapać na, nie wiem, na dwie recesje, a tylko jeden boom, to jest jakby jedna sprawa, ale tak, jeszcze dokładają się do tego efekty redystrybucyjne, o których wy mówicie. Czyli to, że polityka może na to reagować i albo nie reagować odpowiednio z mojego punktu widzenia, mojego momentu w cyklu życia i mogę dodatkowo na tym tracić.
Tak, jeszcze dodatkowo recesja recesji nierówna. Niektóre recesje redystrybuują bardzo silnie, inne mniej. Na przykład recesja covidowa to była recesja, która zredystrybuowała bardzo, bardzo silnie. Ona bardzo silnie wpływała na ceny aktywów, na realne stopy zwrotu z aktywów. Inflacja, która nastąpiła po okresie covidowym, też miała charakter bardzo silnie redystrybucyjny. Inne recesje mogą mieć inny charakter. Także to wszystko bardzo zależy. Można mieć pecha i szczęście.
A ta recesja covidowa, jakbyś mógł ją jeszcze scharakteryzować, to jeżeli chodzi o tą redystrybucję, kto zyskał, kto stracił i jak to wygląda?
Na recesji covidowej akurat młodzi zyskali, a to głównie dlatego, że nastąpiła po niej inflacja. Rynek pracy zachował się bardzo dobrze, między innymi przez...
Stopy procentowe były de facto...
Tak, stopy procentowe były bardzo... Naprawdę, dokładnie, tak? Były bardzo, bardzo niskie.
Opłacało się nie spłacać kredytów.
Tak, a w dodatku no, to, co dla młodych jeszcze się liczy, czyli sytuacja na rynku pracy, ona była całkiem niezła.
Dzięki
tak?
Bardzo wielu różnych rozwiązaniom tych wprowadzono, ale faktycznie młodzi sobie poradzili całkiem nieźle.
Nie zawsze tak jest w każdej recesji, ale ta recesja tym się właśnie charakteryzowała.
A osoby, które wchodziły na rynek emerytów, że tak zapytam, czyli dezaktywizowały się zawodowo?
One tą inflacją dostały po kieszeniach. Zwłaszcza ci emeryci, którzy swoje aktywa trzymają głównie w instrumentach nominalnych. No bo rynek akcji, no to się zachował inaczej. Jak ktoś miał głównie oszczędności emerytalne w akcjach, niekoniecznie stracił, ale jak ktoś miał w obligacjach, no to...
To jest specyfika amerykańskiego systemu emerytalnego.
Są różne systemy emerytalne. One mogą w różny sposób też indeksować emerytury inflacją lub nie.
Jeszcze wracając, bo rozmawialiśmy o tym, że ta polityka monetarna, podałeś te przykłady monetarne, które mogą dokładać się do tej redystrybucji albo trochę ją łagodzić. Czy w ogóle jest możliwe, żeby polityka gospodarcza jakaś, może też fiskalna, stabilizowała cykl na tyle, żeby te koszty... Albo też, no to są dwie rzeczy. Jedna to jest jakby sama kosztowność cyklu, a druga to są te efekty redystrybucyjne. Jakoś wygładzić, jakoś poprawić sytuację.
Polityka stabilizacyjna dużo może zrobić. Nie może całkiem wyeliminować cykli, ponieważ niektóre ze źródeł cykli mają no, taki charakter obiektywny. No, zmieniają się procesy produkcyjne. Mamy teraz całą tą rewolucję prawdy związaną ze sztuczną inteligencją. Polityka pieniężna nie ma za bardzo nic do powiedzenia w tej sprawie. Natomiast może starać się przeprowadzić gospodarkę przez te zmiany, przez te szoki w sposób lepszy i gorszy. Więc tu polityka dużo może zrobić. Pierwsza rzecz to jest w ogóle taka, że polityka sama w sobie nie powinna dokładać niepewności do gospodarki. Mówimy tutaj często w żargonie ekonomicznym o szokach monetarnych, szokach fiskalnych. One same dokładają niepewności. Generują cykle koniunkturalne, wpływają negatywnie na dobrobyt gospodarstw domowych. Także lepiej, jeżeli polityka fiskalna i monetarna jest przewidywalna. Przewidywalna nie w sensie, że wiemy, co zrobi za 10 lat, bo nikt nie wie, co będzie za 10 lat. Ona powinna być przewidywalna w sensie funkcji reakcji. Ludzie powinni rozumieć, że jeżeli przyjdzie recesja, bank centralny obniży stopy procentowe o tyle. Będzie recesja głębsza, obniży bardziej. Czyli nie będzie tak jakby tego zaskakującego elementu w polityce pieniężnej czy fiskalnej. Tak się też definiuje rolę banków centralnych, bo stabilizacja głównie opiera się na na bankach centralnych, ponieważ uważa się, że one są w stanie działać szybko, w przeciwieństwie do polityki fiskalnej, gdzie często proces legislacyjny musi dana ustawa przejść. Tutaj na barkach banków centralnych ta stabilizacja jest. No i banki centralne powinny odpowiednio reagować na różne szoki. I czasem ta stabilizacja w sensie wygładzania czy też poprawiania dobrobytu gospodarstw domowych niekoniecznie oznacza sprawienie, że produkcja będzie stabilna. I tutaj na przykład te zmiany, które są w procesach produkcyjnych, czyli coś, co my nazywamy często szokami technologicznymi, czyli że na przykład tak jak teraz, powiedzmy, oczekujemy, że produktywność będzie większa ze względu na sztuczną inteligencję, choćby wdrażaną w procesy produkcyjne. Akurat optymalną reakcją banku centralnego jest stymulacja gospodarki. Pozwolić gospodarce korzystać,
tani kredyt,
prawda? Tak, dać tani kredyt, ale też wesprzeć popyt, żeby tak jakby popyt nadążał za zwiększonymi zdolnościami produkcyjnymi. Ale inne szoki należy całkowicie próbować niwelować. Także to jest dosyć skomplikowana...
Dla takiego przeciętnego Kowalskiego aktywna polityka pieniężna jest, rozumiem, dobra.
Dla przeciętnego tak. Jeżeli sobie weźmiemy średnio, prawda, w gospodarce polityka pieniężna powinna aktywnie reagować na cykle koniunkturalne, w szczególności na inflację. Natomiast ta aktywna reakcja akurat zwiększa redystrybucję międzypokoleniową. Oba te aspekty należy brać pod uwagę. Jak się weźmie standardowy mandat banku centralnego, to on polega na stabilizacji makroekonomicznej. Nie ma nigdzie wpisane w cele typowego banku centralnego, że ma dbać o redystrybucję międzypokoleniową. Ale dobrze jest wiedzieć, że aktywna polityka banku centralnego ma taki, powiedzmy, skutek uboczny w postaci zwiększania redystrybucji międzypokoleniowej. Z punktu widzenia minimalizacji redystrybucji międzypokoleniowej akurat lepiej by było, gdyby polityka pieniężna była pasywna, ale to oznacza większe wahania koniunkturalne i przeciętnie spadek dobrobytu, jeżeli tak jakby go zagregujemy czy uśrednimy po wszystkich pokoleniach.
No tak, no to oczywiście tym założeniem jest ta przewidywalność tej polityki, bo idąc za twoim przykładem, jeżeli ja bym się spodziewał, że bank centralny może nie optymalnie zareagować, w tym sensie nie w przypadku, nie wiem, inflacji, nie podnieść stóp odpowiednio wysoko, ja mogę to przewidzieć, znaczy spodziewając się tego, mogę wtedy na przykład, prawda, wziąć odpowiednio duże kredyty wcześniej i jakby próbować na tym wygrać, prawda, jeżeli będę się spodziewał takiej polityki.
Zgadza się.
No dobrze, Marcin, to chyba powoli będziemy kończyć. Naszych słuchaczy odeślemy też do twoich artykułów, które podlinkujemy w komentarzach. Dziękujemy za dzisiejszą rozmowę i zapraszamy do kolejnych odcinków.
Wysłuchali państwo kolejnego odcinka SG Chat w paśmie Po prostu ekonomia. Wierzymy, że dzięki inspirującym rozmowom z ekonomistami z SGH ekonomia stała się państwu bliższa. Gorąco zachęcamy do odsłuchiwania naszych podcastów dotyczących różnych dziedzin publikowanych w mediach SGH, a także zamieszczanych na YouTube, Apple Podcast i Spotify.